mu porcję Tory, która się nazywa Noach i opisuje sprawiedliwe czyny tego człowieka. Jest powiedziane w Torze, że Noach był człowiekiem doskonale sprawiedliwym. Jak jest napisane w przypowieściach Salomona, pamięć o człowieku prawym jest błogosławiona. Żył tysiące lat temu i dzisiaj nadal o nim mówimy. Pan Bóg przywołuje jego imię i przysięga na jego imię, i czytamy u proroka Izajasza. A zatem musiał być człowiekiem nieprzeciętnym, wyjątkowym w swoim pokoleniu, że Tora go nazywa doskonale sprawiedliwym. I kiedy ta parasza się otwiera, to jest napisane Toledot Noach, co zostało tu przetłumaczone, pokolenia, to są pokolenia Noacha. Toledot to również dzieje, i tak w Chumaszu jest napisane, to są dzieje Noacha, w domyśle dzieje jego dobrych czynów. Człowiek ten został znaleziony przed Bogiem z dobrymi czynami i Tora mówi o dziejach dobrych czynów Noacha. Stąd pamięć o nim jest błogosławiona. Pamięć po człowieku prawym, człowieku uczciwym. Zachował siebie od zgubnego wpływu pokolenia, w którym żył, co, jak sądzę, każdy ma świadomość tego, jak jest to trudne, żeby uchronić się od wpływu pokolenia, żeby się uchronić od wpływu środowiska, w którym się żyje. Człowiek nieświadomie czasami zostaje uwikłany i wciągany w myślenie swojego pokolenia, w myślenie swojego środowiska, w którym przyszło mu żyć, że nieświadomie ulega wpływom tego pokolenia, zaczyna naśladować postępowanie, zachowania, nawet język pokolenia i środowiska, w którym żyje. Wpływ środowiska i wpływ pokolenia i tego wszystkiego, co niesie ze sobą cywilizacja, jest potężny. I każdy ma, jak sądzę, tego głęboką świadomość, że żeby nie uległo żadnej dezintegracji osobowość moja, bardzo powinienem przykładać do tego starania i w rozmaitych sposób chronić swoją osobowość przed wpływem pokolenia, przed wpływem cywilizacji. Śpiewaliśmy pieśń Lubię chodzić do Salomona. Jeszcze jedna myśl z przypowieści Salomona w rozdziale 23 przypowieści jest napisane: nóż sobie przyłóż do gardła, w Wulgacie te słowa zostały zapisane. Hieronim je zapisał tak: nie pożądaj pokarmów tego, u którego jest chleb kłamstwa. I rabin Moshe Chaim Luzato w takim kontekście umieścił ten cytat: przyłóż sobie nóż do gardła, Moshe Chaim Luzato tak przełożył: przyłóż sobie nóż do gardła, jeśli masz odrobinę rozsądku. Co to są za słowa, tak, w przypowieściach, że człowiek ma sobie nóż do gardła przyłożyć. Umieszczone jest to w takim kontekście, że kontakt z człowiekiem nieuczciwym, kontakt z oszustem, kontakt z krętaczem, kontakt z człowiekiem, który zakazić nie może, jest jak trucizna. I zostało to przyrównane, że jeśli masz odrobinę rozsądku, to lepiej tak, jakbyś miał nóż przyłożony do gardła. Tak, tak bardzo niebezpieczne jest kontakt z takimi ludźmi, jest przyrównany do tak, jakby człowiek chciał truciznę spożyć. A zatem powinien się wzdragać, powinien się wzdragać, zdrygać, powinien się zdrygać. Jest to jest cytat z traktatu Sanhedrin. O unicestwieniu pokolenia potopu przesądził grzech kradzieży, a w Sifra jest powiedziane, że znaleziono 5 określeń dla środowiska, w którym żył Noach. Źli, nienawistni, obrzydliwi, wzgardzeni, obmierzli. Żył pośród ludzi, którzy oszukiwali, kłamali, kradli, że było to powszechne. Tak? Całe to pokolenie było zakażone i jest podkreślone, że oprócz wszystkich innych grzechów, które ci ludzie robili, to te sprawiły, że to pokolenie tak bardzo się skaziło, tak bardzo było niegodziwe w oczach Pana Boga. I czytamy o Noachu, że był doskonale sprawiedliwym w swoim pokoleniu. I jest powiedziane, jest wytłumaczenie na hańbę Noacha. Gdyby żył w czasach Abrahama, byłby nikim. Rozumie się to w ten sposób, że pomijając jego potencjał i że mógłby go rozwijać, że była zasadnicza różnica między Noachem, o którym jest powiedziane, że był cadikiem, a Abrahamem, o którym jest powiedziane, że był hasidem. Ten był sprawiedliwy, a ten był pobożny. Jest powiedziane, że cierpiał z tego powodu, że nie mógł pomóc drugiemu człowiekowi. Rambam mówi, jeśli nie widzę na własne oczy krzywdy, nie rozmyślam o niej. Nie siedzę w domu strapiony, głowy sobie nie podpieram i nie ubolewam nad losami ludzi. O kimś bliskim sobie przypomnę, albo o kim ktoś inny mi powiedział, albo na własne oczy coś zobaczyłem i to mną wstrząsa. Pragnę temu drugiemu pomóc, nie chcę odmówić mu pomocy. A o Abrahamie jest powiedziane, że jemu ta myśl ciągle towarzyszyła. I to stwierdzenie, że jest to wytłumaczenie na hańbę Noacha, oznacza tyle, że Noach swemu pokoleniu nic nie powiedział. Noach nie odczuwał, nie cierpiał z tego powodu, że inni ludzie tak postępują. Pozostał sam niewzruszony. Ten świat, w którym żył, nie naruszył jego osobowości, jego duchowości, ale też w milczeniu wykonał to, co mu Pan Bóg kazał zrobić. I jest taka bajka, że jak czytamy, 8 dusz się uratowało, Noach ze swoją żoną, 3 synowie ze swoimi żonami. Jak czytamy, po parze zwierzęta parami wchodziły do arki i jest bajka o czasach Noacha, że chciało wejść również panstwo do arki. i usłyszało od Noacha, że musisz mieć parę. Kłamstwo, czy w innej wersji oszustwo, czy krętactwo. Noach mówi, że musisz mieć parę, żeby zejść do arki. I to krętactwo, oszustwo znalazło sobie partnera, przekleństwo. I uzgodniły między sobą to, przekleństwo mówi, zgodzę się być parą dla ciebie, ale pod warunkiem, wszystko co zarobisz będzie należało do mnie, ja zabieram. I ta bajka mówi o tym, że zresztą dalsze losy, szczególnie Hama, syna Noacha, pokazują, że on swoim dzieciom przekazał następującą naukę. Kochać macie tylko samych siebie. Bajka ta chce nam powiedzieć tyle. Oszustwem, krętactwem można bardzo wiele zgromadzić. Ale tak jak zostało uzgodnione w tej parze, to przekleństwo, które zgodziło się być partnerem dla kłamstwa, zabiera wszystko. A zatem to, co jest nieuczciwie zbierane, jest tracone. On zachował swoją osobę nienaruszoną, ale mędrcy Izraela porównali te dwie postaci i nie ujmując nic Noachowi i podkreślając jego wielką prawość, wielką jego uczciwość, wręcz powiedziano, że to ta cecha, która była udziałem Noacha, będzie fundamentem świata, w którym będzie rządził Mesjasz. Uczciwość będzie fundamentem świata, który ma nadejść. I on, nic mu nie ujmując, chcieli pokazać, że przyszło następne pokolenie i zrodził się dziesiąty po Adamie. W dziesiątym pokoleniu po Adamie zrodził się człowiek, Abram, który w sposób doskonały zamysł Pana Boga wobec człowieka umiał w swoim życiu objawić. Wiemy, że został poddany 10 próbom. Kiedy Noach zmarł, kiedy Abram miał 58 lat, że jeden drugiego ogarniał, tradycja ogarniała tych ludzi, to wszystko, co było przekazywane od Adama. I Noach po wyjściu z arki prowadził takie, a nie inne życie. Tora już milczy o nim. Tora uczy o nim, kiedy żył w pokoleniu występnym, kiedy żył w pokoleniu bardzo nieprawym i podkreśla jego wyjątkowe zachowanie na tle pokolenia, w którym żył. A później na arenie dziejów pojawia się Abram, którego nazwano, że był hasydem, że był człowiekiem pobożnym, że osiągnął inny poziom duchowości. Jego imię ma wartość liczbową 248. Ile jest części ciała człowieka, a zatem stał się również doskonały, ale tę swoją duchowość jeszcze bardziej wykształcił z pomocą Bożą. I losy jednego i drugiego uczą nas, że nie jest poza zasięgiem człowieka pozostać w zgodzie ze swoim sumieniem nie jest poza zasięgiem człowieka zachować właśnie taką integralność swojej osoby, uszczec się przed wpływem tego zła, które nawet hipotetycznego zła, które mogłoby wpływać na człowieka. Stąd prorok Izajasz w Haftarze mówi, że pragnijcie Tory, że tylko człowiek, który się uczy, może rozumieć zagrożenia, może się przed nimi ustrzec, że nieuk nie jest w stanie ustrzec się przed złem, wpada jak w czarną dziurę, że jest, stawia się przed człowiekiem wymóg uczenia się, nauczenia się, co jest właściwe, a co jest niedobre. Kiedy, jak tu jest ta ścieżka prawych, Moshe Chaim Luzato, to tam jest to rozebrane na czynniki pierwsze. W jaki sposób chronić swoje usta, swoje oczy. Wszystkie nawet najdrobniejsze rzeczy, z którymi moglibyśmy mieć kontakt i mogłyby nas spotykać w naszym życiu, są roztrząsane, są analizowane, mają czegoś człowieka nauczyć. I stąd, jak wiemy, w Izraelu jest ogromny nacisk położony wśród mędrców Izraela, nauczycieli, żeby się uczyć, żeby się ciągle uczyć, ponieważ nauka jest czymś absolutnie koniecznym, żeby się chronić, żeby uważać, żeby uniknąć, żeby Bóg nam dał łaskę, żebyśmy mogli takiej mądrości nabywać, żebyśmy umieli, jeśli jest, jeśli może być taki zły wpływ pokolenia, w którym żyjemy, to żebyśmy umieli rozpoznać zagrożenie, bo to jest też ważne, żebyśmy właśnie umieli to zagrożenie rozpoznać i żebyśmy umieli się przed takim zagrożeniem strzec. Jak mówią przypowieści, jeśli mamy choć odrobinę rozsądku, to sobie nóż do gardła przyłóżmy. Bądźmy uważni i ostrożni. Jak czytamy w Ewangeliach, wszędzie jest podkreślana ta potrzeba czujności, roztropności, gotowości. Ciągle się Jeszua ciągle podkreślał właśnie wagę tego, by być bardzo, by być człowiekiem roztropnym, czujnym, rozważnym, że wiele przypowieści temu poświęcił, żeby człowiek umiał spożytkować czas, a stawia się przed nami również wymóg, jeśli jesteśmy dziećmi Abrahama, to stawia się przed nami wymóg, czy jest konieczność, żebyśmy jednak wpływali na świat czy na środowisko, w którym żyjemy, żebyśmy nie pozostali milczącymi, tak jak Noach. Byśmy mogli być rzeczywiście dziećmi Abrahama i byśmy mogli mieć bez szacowania tego, oczywiście, byśmy mogli mieć wpływ na świat, w którym żyjemy. Nawet w jakiejś odrobince, bo nic nie jest jakiś absolutnie wymierna, nie jest jakaś miara, że taka to jest ten właściwy wpływ, a inna to jest niewłaściwy. Każdy dobry wpływ przynosi też jakieś dobroczynne.